każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry. Sobotni poranek mamy, a więc czas na opinie, komentarze gorzowskich polityków na antenie Radia Gorzów. Dzisiaj gorzowscy radni, po drugiej stronie linii telefonicznej, niestety linii telefonicznej, bo cały czas działamy w warunkach pandemicznych. Sebastian Pienkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
Od razu dodamy, że w drugiej części naszego programu oczywiście udział wezmą panowie Patryk Broszko z Gorzów Plus oraz Jerzy Sanowiec, Kocham Gorzów. Tematy w jednym i w drugim, w jednej i drugiej części naszego programu dokładnie te same. Zaczynamy od tematu bardzo smutnego. Źle rozpoczął się dla Gorzowa ten rok, od smutnych informacji. Wieloletnia gorzowska radna Grażyna Wojciechowska zmarła. Będziemy żegnać panią Wojciechowską w poniedziałek. Panowie, jak będziecie wspominać wieloletnią gorzowską radną? Sebastian Pienkowski.
Na pewno bardzo dobrze. Ja poznałem panią Grażynę, jak zostałem radnym w 2010 roku, więc ta znajomość trochę trwała. I dla mnie pani Grażyna, no szkoda właśnie, że mówimy w czasie przeszłym, będzie ikoną samorządności, osobą, która poświęciła swoje właściwie w dużej części życie dla innych.
Bardzo wyczulona na sprawy społeczne, prawda?
To dokładnie, także tutaj pełniła mandat z tego, co czytam, bo oczywiście była starszą osobą ode mnie, prawie 28 lat i rzeczywiście całe te 28 lat działała dla innych, to trzeba jasno przyznać, także to będzie, jest ikona samorządności, tak jak powiedziałem, wzór dla wszystkich radnych. I tak jak mówią prezydent czy przewodniczący rady, no ta rada już nie będzie taka sama, czy ta, czy następna, ponieważ ja lubię zawsze ludzi, którzy prowadzą dyskusję, którzy się spierają. Inni to nazywają kłótnią, ja to nazywam wymianą poglądów. Pani Grażyna należała do takich osób, która przekonywała do swoich racji, która umiała przytoczyć logiczne argumenty i bardzo często była w tym skuteczna, co w zawodzie, no bo tak to trzeba nazwać, radnego. Jest to funkcja społeczna. Oczywiście jest jakaś dieta za to, ale w większości jak ktoś wypełnia mandat, tak jak pani Wojciechowska, to poświęca no, kawał swojego życia na to, żeby właśnie pomóc innemu i tak było w tym przypadku. Także no, bardzo zła informacja. Szkoda, że pani Grażyny z nami nie będzie. I na pewno zostanie w mojej pamięci jako taka ikona samorządności. Mhm.
Jerzy Sobolewski.
Grażyna Wojciechowska rzeczywiście to ikona samorządu gorzowskiego, osoba bardzo barwna, osoba, która rzeczywiście poświęciła swoje życie dla Gorzowa, można powiedzieć tak. Ja z Grażyną Wojciechowską mam wspomnienia i to na przestrzeni powiedzmy 50 lat, bo poznałem ją jako nauczyciela wychowania fizycznego. Uczyła mnie w liceum na Przemysłowej, w liceum numer 2, kiedyś 19. Tam ją poznałem. Potem przeniosła się do elektryka. Była szefą samorządu przecież Związku Nauczycielstwa Polskiego. Organizowała, pomagała mi zresztą w organizacji Mistrzostw Polskich w tenisie i w piłkę siatkową. Czyli te kontakty nie tylko na linii samorządowej z Grażyną miałem od dawna i bardzo częste. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o naszym samorządzie, no to Grażyna rzeczywiście na cały dzień praktycznie codziennie żyła tylko miastem, żyła tym, co zrobić dla ludzi.
Ale nie ogólnikami osobą... właśnie, nie ogólnikami, tylko także szczegółami, prawda? Wiele osób może powiedzieć o namacalnej jakiejś takiej pomocy, czy właśnie podaniu ręki do drugiej osoby.
Nie, no organizowała kapitalne imprezy, projekty. No, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to przecież ona angażowała się całym sercem, pomagała licytacje, zbierała pieniążki, robiła paczki dzieciom z różnych, na różne okoliczności, czy to święta, czy tak jak powiedziałem, orkiestra, czy wiele innych, prawda? I sama robiła Kobieta Roku, czy współpracowała nie tylko z samorządem naszym, ale i z panią marszałek Polak, samorządem wojewódzkim. Także tutaj same plusy. No, szkoda rzeczywiście, że tak szybko odeszło. Przecież pamiętamy ją, jak jeszcze na budżetowej ostatniej sesji z nami dyskutowała, na komisjach przedstawiała swoje projekty. I rzeczywiście no, to taki przykry moment, że początek roku szkolnego i Grażynka odeszła. Ale,
roku, początek roku.
Ale początek roku, tak. I dlatego no, wszyscy jesteśmy zasmuceni, bo rzeczywiście ten samorząd już nie będzie taki jak Grażyną Wojciechowską, bo ona rzeczywiście nadawała kolorytowi całemu naszemu samorządowi dyskusje, sprzeczki takie merytoryczne przeważnie, które nadawały rzeczywiście no, takiej barwy tutaj naszym spotkaniom, tym sesyjnym i komisjom. Mhm. Także no, wszyscy się martwimy, rzeczywiście będziemy ją żegnać tutaj z żalem.
I na pewno Gorzów będzie pamiętał pożegnanie pani radnej w poniedziałek, ale jeszcze będziemy do tego tematu wracać oczywiście na antenie Radia Gorzów. Panowie, przejdźmy teraz do tematów związanych z Gorzowem. Budżet jednogłośnie przyjęty na rok 2022, a jaki był ten rok 2021 z waszej perspektywy? Udany dla miasta? Co się udało, co nie? Generalnie chciałbym dzisiaj bardziej o przyszłości jednak porozmawiać, ale w kilku zdaniach podsumujmy miniony rok. Sebastian Pienkowski.
Rok był trudny, tak, bo przede wszystkim, tak jak w całym kraju, w całej Europie, na całym świecie, mieliśmy pandemię. W związku z tym był to rok trudny dla wszystkich obywateli miasta, dla przedsiębiorców czy dla ludzi zatrudnionych na etatach. Miasto pomagało jak mogło. Był to rok inwestycji, kontynuacji inwestycji w związku z dużymi środkami zewnętrznymi, jakie miasto pozyskuje skutecznie. Rozwijały się te inwestycje. Oczywiście niektóre z nich idą trochę lepiej, niektóre trochę gorzej. Związane to jest oczywiście z stanem rynku, dostępnością firm, ale także no, takimi przeszkodami jak znalezienie różnych archeologicznych przeszkód, które zgodnie z prawem muszą być zbadane, a więc to wszystko opóźnia. Więc dla gorzowian myślę, że ten rok będzie zapamiętany jako rok inwestycji, ale rok i pandemii. No też jak tak się rozmawia z gorzowianami, to też no, na pewno byli przeciwnikami podniesienia cen parkingów, rozszerzenia tej strefy. Też przejdzie pewnie to, będzie w tym roku pamiętane. Także no, następny rok, za chwilę będziemy o nim mówić, będzie myślę, że dosyć podobny. Mm-hmm.
Jerzy Sobolewski, zgadza się pan? Szeroki front robót, który szedł no różnie, ale no rzeczywiście ten rok zapisze się w pamięci gorzowian jako życie na budowie.
No zgadzam się z kolegą, jeżeli chodzi o inwestycje, które Gorzów prowadzi, bo rzeczywiście nawet w porównaniu z Zieloną Górą to ma zdecydowanie więcej pieniędzy inwestycji obecnie prowadzących. Ja jeżeli chodzi o podsumowanie, to bym tak w punktach podsumował i przedstawił takie swoje spostrzeżenia. Rzeczywiście pierwszy COVID. No COVID rzeczywiście ograniczył wiele możliwości funkcjonowania naszego miasta. I tutaj wszyscy się zgadzamy z tym. Druga sprawa to sprawa Polskiego Ładu, który został wprowadzony w sposób taki no bardzo kontrowersyjny, że tak powiem delikatnie, który no, na samorządzie zrobił wielkie spustoszenie i nikt nie wie na dzień dzisiejszy, jak to będzie funkcjonowało i w jaki sposób ten nowy ład wpłynie na funkcjonowanie całego samorządu.
Bo ale miasto korzysta ze środków centralnych, wykorzystując pewnego rodzaju programy. Panie i tutaj tych dotacji było sporo w minionym roku.
Panie redaktorze, absolutnie. Zadaniem rządu jest wspomaganie samorządu i tu nie ma w ogóle dyskusji. I należy się samorządowi to, co powinno być przeznaczone, ale nie może być tak, że państwo, rząd daje pieniądze tym, których uważa za swoich, a innym tych pieniędzy nie daje. Następną sprawą, którą jeżeli mówi podsumowanie, już nie chcę się znęcać na tym Polskim Ładem, bo będziemy na pewno nieraz jeszcze na ten temat dyskutowali i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w ciągu roku, bo rzeczywiście rząd dokłada parę pieniędzy, ale miasto nie ma pieniędzy na środki bieżące, nie ma na funkcjonowanie oświaty, nie ma na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, na pomoc społeczną i wiele innych instytucji działających w mieście. I te pieniądze na inwestycje rzeczywiście są, ale na funkcjonowanie bieżących inwestycji, bieżących spraw nie ma, bo w PIT-cie, w CIT-cie i w podatkach innych rząd zabiera te pieniądze. Druga sprawa, która tak generalnie, tak jak powiedziałem, można rozgraniczyć Gorzów, bo Gorzów i samorząd rzeczywiście dobrze funkcjonuje, ale ja bardziej martwię się o państwo, o to, co się dzieje w państwie generalnie, bo mamy rozkład państwa według mnie w wielu aspektach życia.
Dzisiaj my rozmawiamy bardziej o lokalnych kwestiach, tutaj gorzowskich inwestycjach i tak dalej.
Ja wiem, że wszystkie państwowe stacje chcą mówić, nie chcą mówić o drastycznych sprawach.
Nie, dobrze pan wie, że rozmawiamy o wszystkich tematach, szczególnie w tym programie, natomiast dzielimy nasze programy na takie, które rozmawiamy ogólnie o sytuacji w naszym kraju. Dzisiaj pierwszy program w tym roku chciałbym skupić na tych kwestiach Gorzowa. Oczywiście rozumiem, że to też jest układ naczyń powiązanych i gdzie się różne rzeczy na siebie wpływają, natomiast skupmy się dzisiaj też na Gorzowie, dobrze?
Dobrze, że pan redaktor powiedział, że to są naczynia połączone i jedno wynika z drugiego. W Gorzowie rzeczywiście, kolega wspomniał o inwestycjach, no są kapitalne inwestycje teraz w Gorzowie prowadzone, jak Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu, jak Chrobrego, jak Stadion Lekkoatletyczny, czy Hala Sportowa, to są inwestycje, o których marzyliśmy przez wiele lat.
Większość z nich rozpoczęta właśnie w minionym roku, więc ten rok też się zapisze pod tym względem, prawda?
Tak, przypomnę, że my mamy około 350 milionów w tym roku w budżecie na inwestycje. No to jest bardzo dużo pieniędzy. Mam nadzieję oczywiście, że też te pieniądze zewnętrzne, które zawsze wpływają, dzięki którym i Polska, i Gorzów się rozwija, również będą wpływały, bo tu znowu te naczynia połączone z Unią Europejską. Przez tyle lat mieliśmy pieniądze, które powodowały, że Polska się rozwijała, a teraz mamy wstrzymane te pieniądze. To są przykre rzeczy, że akurat taka polityka zewnętrzna jest prowadzona. To wpływa potem właśnie na te nasze samorządy, o których mówimy. Ja cieszę się, że Rada nasza naprawdę dobrze funkcjonuje i tutaj ze wszystkimi partiami czy z stowarzyszeniami, które działamy w Gorzowie, bardzo dobrze to wygląda. Spieramy się rzeczywiście na różnych płaszczyznach, ale taka powinna być samorządność, taka powinna być demokracja i tutaj nie mam większych zastrzeżeń do funkcjonowania Rady Miasta, do funkcjonowania samorządu gorzowskiego, do pracy prezydenta, bo wspólnie to wszystko ciągniemy, ten wózek, i chociażby to, że wszyscy poparliśmy budżet na 2022, no to jest osiągnięcie, bo w przeszłości rzadko tak bywało, że Rada jednoznacznie ten budżet no, głosuje. Także to są na pewno bardzo pozytywne rzeczy, które się dzieją w samorządzie, ale tak jak powiedziałem, mnie bardziej martwi to, co się dzieje w naszym kraju, bo rzeczywiście, jeżeli jest tak, że ktoś w sposób, no nie wiem, bezczelny podsłuchuje, śledzi kogoś, nagrywa, no nie ma,
zachwiany
podział władzy. To mi się bardzo nie podoba, a to rzeczywiście potem ma cały wpływ na funkcjonowanie naszego Gorzowa.
Przejdźmy do przyszłości Gorzowa. Sebastian Pieńkowski. Tutaj pan Sobolewski mówił o tym, że rzeczywiście budżet przegłosowany jednogłośnie. To jedna taka część tego budżetu, 355 milionów prawie. To ta suma, o którą miasto planuje przeznaczyć na inwestycje. To pokazuje, że to dalej będzie szeroki front robót. Może delikatnie mniejszy niż w minionym roku, ale to jest znów bardzo ambitny pod tym względem budżet.
Tak, zgadza się. No ja chciałem potwierdzić, rzeczywiście prawie 360 milionów na inwestycje w 2012, jak przedstawiał nam prezydent Wójcicki, były to, jak dobrze pamiętam, 20 milionów na inwestycje. W związku z tym progres jest ogromny. Ja myślę, że te czasy, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza jeśli chodzi o miasto Gorzów, skuteczność sprowadzania tutaj pieniędzy przez ministrów czy radnych PiS-u przejdzie do historii. Takich pieniędzy właściwie myślę, że będzie trudno pozyskać w następnych latach. i taki duży rozwój miasta zapewnić. I gorzowianie to wcześniej czy później, myślę, że docenią i zobaczą. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, tych pieniędzy na inwestycje jest dużo. Ten rok następny będzie właściwie rokiem inwestycji. Będziemy rozbudowywać kolejne ulice, kończyć. Będziemy chcieli pozyskać pieniądze na całą Kosynierów Gdyńskich ulicę. Oczywiście rządowych pieniędzy. Dostaliśmy 35 milionów z pierwszego rozdania. Tutaj niestety radny Sobolewski mija się z prawdą, mówiąc, że dajemy pieniądze tylko gminom, które mają władzę z PiS-u. W Lubuskim chyba są takie trzy gminy na olbrzymią ilość gmin. Na 80 chyba cztery gminy, jakie są w Lubuskim, są tylko trzy. A przypominam, że pierwsze rozdanie miliardów, ponad prawie 700 milionów na Lubuskie, trafiło do każdej oprócz jednej gminy, która źle złożyła wnioski, więc koryguję tą nieprawdziwą informację. Odniosę się również do Polskiego Ładu. No, Polski Ład nie działał w tamtym roku, więc jak ocenialiśmy tamty rok, no trudno coś powiedzieć o Polskim Ładzie w momencie, gdy on działa ósmy dzień. Jest to rewolucja podatkowa. Jest to trudny temat, ponieważ on zmienia strumień pieniędzy. Strumień pieniędzy będzie płynął teraz od tych trochę bogatszych do rzeszy ludzi, którzy zarabiają mniej. I pierwsze efekty będzie widać. Ja się nie dziwię opozycji, że krytykuje nas, no bo to jest bardzo duże zagrożenie dla opozycji, ponieważ nasze pomysły dadzą efekt po prostu wyborczy i jest duża szansa, że pokonamy kolejny raz między innymi Platformę w wyborach poprzez to, że wprowadzamy te rewolucyjne zmiany. Przypomnę, 3000 podatku, 3000 wysokość sumy, do której się nie ściągało podatku, dzisiaj 10-krotnie zwiększona, co da duży efekt finansowy i to oczywiście trzeba czasu, żeby to pokazać.
Dobrze, to ad vocem, to ad vocem do tego, co mówił pan Sobolewski. No właśnie, chciałbym wrócić do tego.
Bardzo długo mówił. W budżecie Gorzowa na 2022 z PIT-u jest tylko 11 milionów mniej. Mhm. Ja już przypomnę, że z Ładu Polskiego z pierwszego rozdania 35 milionów trafiło do Gorzowa, teraz jest kolejne 20 miliardów, podkreślam jeszcze raz, dla wszystkich gmin w Polsce bez względu na to, kto rządzi, ponieważ Polska ma się równomiernie rozwijać, a nie tak jak tylko wielkie ośrodki za Platformy Obywatelskiej. I te pieniądze znowu trafią do wszystkich lubuskich gmin, też do Gorzowa. I to będą już bardzo duże pieniądze.
Drugie rozdanie jest przygotowywane, tak?
Tak jest. I tutaj prezydent Wójcicki ma pomysły, na które te pieniądze będą szły. Podejrzewam, że Rada też to poprze. I ostatni taki efekt, który powinniśmy osiągnąć, jeśli chodzi o rok 22 w Gorzowie, czyli obwodnica północna. Powinniśmy pozyskiwać pieniądze na to.
To jest jeden z tych pomysłów właśnie zgłoszony do drugiej edycji.
Dokładnie. Żeby zacząć budowę, żeby miasto było kompletne i żebyśmy w 23, pytając gorzowian, usłyszeli: w końcu skończyliśmy te wielkie inwestycje, w końcu wygodnie mieszka się w Gorzowie, w końcu fajnie się jeździ po Gorzowie, w końcu działa komunikacja zarówno autobusowa i tramwajowa i w końcu pieniądze zaczną być przeznaczane na te mniejsze inwestycje, na osiedlach, na drogi, na chodniki, na zieleń, tak żebyśmy do tego, nie wiem, 2030 roku byli pięknym miastem, gdzie ktoś przyjedzie i powie: Boże, jakie świetne miasto, jak fajnie się tu żyje.
Czyli kontynuacja tych najważniejszych wyzwań, dużych inwestycji i otwarcie kolejnych, to będzie charakteryzowało ten rok. Jerzy Sobolewski, a z pana punktu widzenia najważniejsze takie właśnie zadania na ten rok dla miasta?
No to rzeczywiście, tu już wspomnieliśmy o tym, no mamy tyle milionów na dokończenie przede wszystkim tych inwestycji, bo widzimy wszyscy, jak wygląda zaawansowanie inwestycyjne i hali sportowej, stadionu lekkoatletycznego i CEZiB-u i Chrobrego. To są te największe inwestycje, które rzeczywiście w tym roku trzeba dokończyć, a najważniejszym wyzwaniem będzie rzeczywiście obwodnica północna, bo to również musi ta obwodnica być zrobiona i tutaj zależy, jak właśnie koledzy, którzy chwalą się, że tyle pieniędzy do Gorzowa przeprowadzili, ile na te inwestycje znajdzie się pieniędzy w Gorzowie, bo ja ad vocem koledze powiem, troszeczkę się pomylił z tymi milionami, bo 28 milionów na poradnię psychologiczną i 3 na plombę na ulicy Mickiewicza, no to jest 31 milionów, nie 35.
Czyli kolega tutaj ponad 30 milionów.
Z tymi milionami, przesadził troszeczkę z tymi milionami, a to tyle milionów, nie. Za tyle milionów, co kolega przesadził, za te cztery, to już można by było zrobić na przykład, nie wiem, jakąś porządną nową inwestycję.
Nie zmienia to faktu, że Centrum Edukacji Zawodowej ma to domknięcie finansowe i powstanie poradnia. Mówimy o tych dużych inwestycjach.
No, tak. Dokończę mój mówienie.
Proszę.
O dużych inwestycjach, ale w porównaniu z ubiegłym roku mamy spadek na dochodach, jeżeli chodzi o miasto ogółem, o 93 miliony. To jest uszczuplenie.
A dlaczego? Niech powie dlaczego.
Dlatego rzeczywiście, że 500 plus przechodzi do ZUS-u, ale to jest uszczuplenie majątku. To jest uszczuplenie majątku. A w porównaniu z CIT-ów i PIT-ów my tracimy dodatkowe około 20 milionów, także...
11, tu się pan myli o 9 kolejnych.
11, jeżeli to jest 39%, to jest 9 milionów i no 14 powiedzmy.
Matematyka o poranku w sobotę. Może przejdźmy do tematów właśnie takich bardziej namacalnych, aczkolwiek to są duże suby.
Bardziej mnie martwi, tak jak powiedziałam, to wszystko co z tego, bo wszyscy przecież analizujemy, jak wygląda właśnie teraz wpływ Nowego Ładu na samorządy i wszyscy samorządowcy w całej Polsce mówią, że to jest, że to nie jest ład, tylko to jest wał polski.
Zdaje się, że nie wszyscy. Dobrze, ale gdyby...
No pan redaktor, kolega Pinkowski nie mówi, prawda?
Dobrze, to ostatnie pytanie. Pan Sobolewski, proszę dokończyć. Ja tylko takie pytanie, które jakby pomoże dokończyć ten temat. Kończy się rok 2022. Co musiałoby się w Gorzowie zdarzyć, żeby pan powiedział, że to był dobry rok dla Gorzowa, tak na końcu?
Ja uważam, że każdy rok jest dobry dla Gorzowa, bo Gorzów się rozwija, tylko my nie możemy mówić, że coś jest, jak coś jest złe, to mówić, że jest dobre, tak jak koledzy tutaj, adwersarze, bo trzeba patrzeć na strony dobre i na strony złe. Nie można zganiać na Tuska, na Platformę, tak jak koledzy tutaj cały czas sugerują, tylko trzeba patrzeć realnie to, co jak Gorzów się rozwija i ja uważam, że Gorzów kapitalnie się rozwija. Gorzów jest kapitalnym miastem, do życia ma kapitalnych ludzi, mieszkańców, tylko no to ja nie można im przeszkadzać.
To ja muszę dołożyć
samorządowców, których Polski Ład właśnie gnębi, miasto nie będzie się rozwijało. Panowie, i to jest mój ból największy.
Dobrze, to przejdźmy do szczegółów, bo widzę, że tutaj w ogólnikach to ja muszę szczegóły tutaj podawać. Jeśli słyszycie, panowie, tutaj Sebastian Pienkowski, pan rozpocznie, Centrum Edukacji Zawodowej Podgórkę, po części, no nie wiem, to już panowie ocenicie, w jak dużej mierze jest to usprawiedliwione. Mowa o budynku, tak zwanym żółtym budynku, który jest w tej chwili prowadzona jest analiza, czy ma być wyburzany, czy jest do odratowania. No, miasto pracuje na bardzo trudnej materii. To są budynki historyczne, prawda, których stan nie był znany technicznie, dopóki nie była struktura naruszona, więc troszeczkę to była gra w ciemno. Było podjęte ryzyko. Sebastian Pienkowski.
Zgadza się. No, przy różnych budowach różne rzeczy wychodzą. Wyszło, że ten budynek nie jest w stanie być wyremontowany ze względu właśnie na to, że grozi zawalenie i nie można tego poprawić i musi być rozebrany. Tam pierwsze wyliczenia mówią, że trzeba będzie znaleźć 15 milionów, żeby ewentualnie postawić na jego miejsce nowy budynek, ale no, myślę, że sobie tutaj poradzimy, bo jeśli nawet ta inwestycja nie zostanie ukończona w tej części, to szkoła powinna normalnie ruszyć we wrześniu, a ten budynek po prostu będziemy w następnych latach kończyć. Okay. Ale panie redaktorze, no ad vocem muszę, bo pan radny takie porównanie jakby dostał od skarbnika naszego gorzowskiego, pani Agnieszki, to tam jak się porównuje na lata rządów PO, bo rzeczywiście tu cieszę się, że radny Platformy przyznaje, że miasto świetnie się rozwija. No rozwija się dlatego, że PiS rządzi 6 lat w Polsce.
O Boże. O Boże.
Proszę wysłuchać, panie radny.
Panie redaktorze, panowie, może pan, że panowie, w tym momencie przerwie koledze. Bo kolega zaczyna już od Tusku, jeszcze niech powie i o Platformie.
Panie redaktorze, bo to jest panowie, mi nie przerywał.
Kiedy razem ja mówimy, nie, tego nie słyszę.
Przyjmując podstawę, 2008 rok, jak przyjęliście władzę, PIT wzrósł w liczbach bezwzględnych około 20 milionów w czasie waszej Zielonej Wyspy w Gorzowie, PIT, 20 milionów wzrósł przez te do 2015 roku. Wie pan, ile PIT wzrósł przez 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie?
Niech pan powie, ile inflacja wzrosła za waszych rządów lepiej. Proszę powiedzieć, ile inflacja wzrosła.
Proszę bardzo powiedzieć. Przez rządów PiS-u inflacja wzrosła 9,3%, okay. Czyli w sumie rocznie 1,86, a w tym roku wzrośnie ponad 6% w 2021.
A wie pan, dlaczego?
Donald Tusk przyjął z panią Kopacz z 2005 limit emisji CO2, zamiast tak jak wszystkie kraje z lata 90, gdzie Polska od 90 do 2005.
Gdzie macie 30 miliardów na to, żeby emisję zmniejszyć?
Ja wiem,
to
że
zrobiliście z 30
dobrze.
Miliardami złotych.
Ja przerywam tutaj wyliczanie. Panowie, przepraszam, i tak już panów nie słychać. Panowie,
macie 30 miliardów, które dostaliście na emisję.
Panowie Sebastian Pienkowski, Jerzy Sobolewski, nie wiem, czy już straciliśmy...
To są twarde dane.
Okej, dobrze, mamy twarde dane. Ja teraz chciałbym postawić takie pytanie namacalne, jakie stawia sobie codziennie gorzowianin.
Dane są na bazarach i w sklepach. To widać, jakie są dane.
Okej. Do pani skarbnika pan się zgłosi.
Dobrze, chciałem tylko powiedzieć, że od jakichś 3 minut nasi słuchacze i tak nie wiedzą, o czym panowie mówicie, bo mówicie jednocześnie, więc
przekaz był
bardzo, bardzo, bardzo nieczytelny. No dobrze, teraz już na serio. Jeździcie panowie komunikacją miejską? I tu musimy niestety skrócić już ten temat, bo czasu nam bardzo mało zostało. Jeśli jeździcie, to dlaczego, a jeśli nie, to dlaczego? Nie.
Powiem szczerze, jeśli pan redaktor mnie pyta w pierwszej kolejności, to ja rzeczywiście bardzo rzadko jeżdżę, ponieważ jeżdżę samochodem do pracy, z pracy. I rzadko korzystam, chociaż mam ten przywilej, że jako krwiodawca mam bezpłatne przejazdy, okay. Ale rzeczywiście rzadko korzystam.
Dobrze, ja dorzucę od razu argument do naszej dyskusji. Chyba wskazuje wszystko na to, że będziemy jeszcze rzadziej korzystać, w sensie będzie mniej połączeń w ogóle i będziemy mieli mniej szans. Jerzy Sobolewski, pana martwi taka decyzja radnych?
No widzimy, że na razie funkcjonuje...
Naszej radnych, przepraszam, władz miasta.
Miasto dba o tabor kolejowy. Przecież ostatnio najnowsze kupiliśmy dwa Solarisy. Wcześniej w tamtym roku kupiliśmy 8 nowych autobusów. Miasto dba o tabor i o komfort jazdy mieszkańców. I myślę, że Gorzów nie jest miastem źle skomunikowanym, nawet bardzo dobrym, bo był taki prowadzony przez jedną z gazet, gazetą prawną, gdzie konkurs, gdzie Gorzów, MZK Gorzowski zajął 4. miejsce, to świadczy o tym,
ale
że...
Ale w jakim rankingu? W rankingu inwestycji?
W rankingu miast pod względem organizacji. To jest ogólnopolski ranking przedsiębiorców komunikacyjnych.
Kiedy czytamy opinie i komentarze mieszkańców, to narzekają, że te połączenia są nieskomunikowane ze sobą, że są za rzadko, że są części Gorzowa, z których naprawdę trudno dojechać do centrum miasta.
Ja chcę, że zawsze będą komplikacje, bo Gorzów cały czas inwestuje, jest rozkopane i te objazdy, te zmiany kierunków czy zmiany objazdy ulic absolutnie będą się zdarzały i to trzeba zrozumieć, ale naprawdę ja ze swojej obserwacji uważam, że Gorzów jest miastem dobrze skomunikowanym, ma dobry tabor, tylko czekamy rzeczywiście na zakończenie tych wszystkich inwestycji drogowych i wtedy dopiero
będziemy mogli ocenić.
Tak, mam nowe tramwaje, także tu uważam, że jeżeli chodzi o komunikację, to w Gorzowie nie możemy narzekać, chociaż tak jak powiedziałem, zdarzają się różne kontrowersyjne po drodze sprawy.
Dobrze. Sebastian Pienkowski, ja dodam tylko, że rzeczywiście miasto zapowiada, sam prezydent na naszej antenie mówił, że być może ta siatka połączeń będzie ograniczona. Gdzieś docierają do nas informacje o tym, że być może MZK troszeczkę swój skład osobowy odchudzi. Pan jak przyjmuje takie informacje?
Zawsze takie informacje są złe dla mieszkańców, ale no, jako radni będziemy pewnie pytać, dlaczego tak się dzieje i pewnie wyjaśnienia dostaniemy. Będziemy starali się wpłynąć na spółkę, żeby te cięcia, jeśli będą oczywiście, były jak najmniejsze i jak najmniej dokuczliwe dla mieszkańców, ponieważ radni bronią interesu mieszkańców, także tutaj będziemy szukali dobrego rozwiązania, żeby to nie było kosztem mieszkań.
Wspomniał pan o parkingach tutaj jednym zdaniem, bo rzeczywiście parkingi podrożały. To miało przyczynić się do tego, żeby korzystali gorzowianie częściej z komunikacji miejskiej, żeby swobodnie mogli dojechać do centrum, załatwić swoje sprawy, wrócić do domu. Mamy tutaj swego rodzaju jakąś sprzeczność, jedną decyzję i drugą decyzję.
No zgadza się, czyli znowu mieszkańcy będą poszkodowani. Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko. Wojewoda zaskarżył to do sądu, sąd jednak uznał rację miasta. W związku z tym te podwyżki wchodzą. No i teraz no, chciałbym posłuchać radnego Platformy, jak to widzi, no bo rzeczywiście my mówiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, najpierw niech miasto da sprawną komunikację, później ewentualnie niech podniesie ceny, a tutaj dosyć, że nie mamy sprawnej, to mamy zapowiedź cięć komunikacji i mamy podwyżki. No to niech się tłumaczą radni, którzy głosowali za.
To ad vocem Jerzy Sobolewski, jak pan to widzi? Tutaj mamy małą schizofrenię taką, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji.
Nie chcę dyskutować znowu z radnym Pinkowskim na temat podwyżek.
No, nie ma to argumentu.
W Gorzowie 15 lat nie...
O komforcie,
panie redaktorze, ale ja mam pytanie zadane, to proszę dać odpowiedź.
Proszę, żeby pan tego nie robił, to pan nie będzie miał drugą.
Dobrze, panowie, ja tylko uściśle. Chodzi o komfort życia mieszkańców, tak? Z jednej strony...
Panie redaktorze, w Gorzowie 15 lat nie były podwyższane ceny biletów, kolego Pinkowski. Wszystkie miasta podwyższały i naprawdę w Gorzowie obecne ceny, które będą w granicach za bilet jednorazowy 3,50 to nie są kwoty, które powalają, nie wiem, mieszkańców. Miasto musi zdobywać jakieś pieniądze na to, na funkcjonowanie i jeżeli są racjonalne podwyżki, to każdy racjonalny będzie za tym. Niech pan powie, dlaczego pan głosował za podwyżką diet radnych w tym wypadku, a Platforma była przeciwko, bo właśnie chcieliście, żeby samorząd Gorzowski miał więcej pieniędzy akurat w tym momencie. O tym pan nie mówi. Tylko o tym pan mówi, że my głosowaliśmy za racjonalną, bardzo racjonalną, normalną podwyżką biletów i za strefą, która została rozszerzona, strefa parkingowa.
Dobrze, nie zmienia to faktu, panowie, że obojętnie, czy ta podwyżka nastąpiła, czy nie, będzie ciężko zaparkować w ogóle w centrum miasta, znaleźć miejsce do parkowania, więc to niełatwe chwile dla kierowców.
My mamy, panie redaktorze, więcej samochodów niż mieszkańców. To jest naprawdę problem. To nie jest problem Gorzowa, to jest problem ogólnopolski.
Może dlatego, że ciężko jest korzystać z komunikacji miejskiej, ale tu wracamy do tego pytania i to są pewnie...
Będzie centrum przesiadkowe, być może, że to centrum przesiadkowe też coś tam załatwi, jeżeli chodzi o komunikację.
Musimy także kończyć.
Wszystko idzie w dobrym kierunku i tylko bez demagogii kolegów z PiS-u.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Sebastian Pienkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Pozdrawiamy, udanego weekendu. W drugiej części naszego programu panowie Patryk Broszko i Jerzy Sonowiec, wracamy po wiadomościach. Druga część naszego programu, a w niej Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Jerzy Sonowiec, Kocham Gorzów. Dzień dobry, witamy pana radnego.
Dzień dobry również.
Panowie, dokładnie te same tematy, a więc zaczynamy niestety od bardzo przykrej dla nas wszystkich informacji. Grażyna Wojciechowska, odwieczną, niektórzy mówią, wieloletnią gorzowską radną będziemy żegnać w poniedziałek. Jak panowie, będziemy wspominać gorzowską radną. Bardzo charakterystyczna postać, bardzo nietuzinkowa. Jerzy Sonowiec.
Że no, będziemy ją wspominać, to oczywiste, była radną przez prawie 30 lat, to się nie zdarzało wcześniej, pewno się w przyszłości nie zdarzy. Ja wspominam ją jako osobę, którą poznałem będąc nastolatkiem, kiedy uczyłem się w liceum numer 19, wówczas na Przemysłowie. Ona tam krótko była nauczycielką, już ją z tego czasu zapamiętałem, była sportowcem zapalonym. Potem po latach spotkaliśmy się wielokrotnie w ramach działalności społecznej, którą i ja, i ona uprawialiśmy, ona oczywiście w większym zakresie. Cóż można powiedzieć o niej? No, trudno nie zapamiętać jej i fizyczności, i głosu, i ekspresji. Była takim kolorowym ptakiem, czasem jastrzębiem, czasem tylko kolorową papugą, no ale myślę, że przez kilkadziesiąt najbliższych lat będzie pewnego rodzaju wzorcem dla aktywności społecznej.
Mhm. Wzorcem też pod względem takim społecznym, tak? Bo przypomnijmy, edukacja, kwestie społeczne, to były te kwestie, na które pani radna zwracała uwagę.
No dokładnie, znała się na tym, zresztą była nauczycielem, działaczem związkowym, więc jakby kontakt z młodzieżą był dla mnie czymś absolutnie naturalnym. Wiedziała pewno na te tematy więcej niż my.
A czy była głosem, właśnie, a czy była głosem sumienia Rady Miasta? Bo i takie określenia słyszałem.
Jeżeli chodzi o sumienie,
Często sprowadzała bywało, dyskusję do takiej
ponieważ
pozycji.
Ponieważ była ekspresyjna bardzo, więc często podwała spory i to bardzo ostre. Również ze mną nie zawsze się zgadzaliśmy, chociaż nawzajem się szanowaliśmy i nigdy nie przekraczaliśmy pewnych granic.
Patryk Broszka, pana wspomnienia?
No, do tego wszystkiego mógłbym dodać jeszcze, bo ja tutaj w całości się zgadzam. Mam te same odczucia, jeżeli chodzi o panią radną. Natomiast no, podejrzewam, że przez ostatnie lata jednak byliśmy trochę bliżej, ponieważ tworzyliśmy jeden klub radnych, klub Kożuch Plus. Poza tym ja od kilku lat siedziałem albo obok, albo naprzeciwko pani radnej. Przez ten okres mogliśmy przeprowadzić i przeprowadziliśmy wiele rozmów o charakterze politycznym, ale także o charakterze prywatnym, bo nie każdy prywatnie zna panią Grażynę Wojciechowską i jeżeli nawet jest odbierana, była odbierana jako osoba ekspresyjna, dążąca do celu, czasami wyzbyta tej poprawności politycznej, to prywatnie była kobietą do rany przy uszy i dlatego ja mam takie poczucie, zresztą już wspominałem to na antenie Państwa Radia, że mam poczucie, jakbym tracił naprawdę bliską osobę i na pewno jeszcze przez dłuższy okres będzie wspominana, będziemy wspominali panią Grażynę. Będzie ciężko na pewno przyzwyczaić się do braku chociażby tych ożywionych dyskusji pomiędzy tutaj mecenasem Synowcem a radną Wojciechowską, które miały miejsce bardzo często. Ale tak jak zauważył mecenas Synowiec, w ostre rozmowy, ale w poczuciu takiego poszanowania jednego i drugiego człowieka. Tym się charakteryzowała radna Wojciechowska, że to, co jej leżało na sercu, to potrafiła to zrzucić z siebie, nie owijając w bawełnę, ale z drugiej strony szanując drugiego człowieka. Mam nadzieję, że te liczne inicjatywy, które miały miejsce, jak Kongres Kobiet, jak Bezpieczne Wakacje, że to znajdzie swoich kontynuatorów, bo co by nie mówić, to były naprawdę mocno edukacyjne przedsięwzięcia, które były realizowane poprzez różne mniej lub bardziej znane osobistości i z moich informacji wynika, że naprawdę to był bardzo dobry sposób docierania do młodzieży, uzmysławiania im pewnych problemów, z którymi mogą się na co dzień spotykać. Mam nadzieję, że ten spadek będzie miał swoich kontynuatorów, przynajmniej w tym zakresie. No i chciałem też całej rodzinie pani Grażyny Wojciechowskiej złożyć kondolencje. No i pewnie zobaczymy się w poniedziałek na pogrzebie.
Przejdźmy zatem do kolejnego tematu. Jaki to był rok, jeśli chodzi o ten rok, który właśnie się zakończył oczami naszych radnych, naszych gości dzisiejszych, Jerzy Synowiec? Co pan najbardziej zapamięta z 2021? Patrzymy oczywiście z punktu widzenia Gorzowa, bo rozmawiamy dzisiaj z gorzowskimi radnymi i kierujemy bardziej lokalnie swoje myśli.
Znaczy wie pan, to są dwa elementy jakby tego roku. Z jednej strony to jednak czarna chmura w postaci pandemii, chorób, śmierci znajomych czy przyjaciół. Tego nie było nigdy w historii, ja czegoś takiego nie pamiętam, a więc pod tym kątem no trudno powiedzieć, że był to rok dobry. Natomiast plusem, takim światłem jakby, które gdzieś tam w oddali jest, to jest to, że Gorzów żyje, że Gorzów nie zwolnił z tempa swojego rozwoju, że tu się buduje, że powstają fabryki, drogi powiedzmy, że to wszystko jest, że idziemy do przodu, bo to nie tylko Deptak na Chrobrego, czy DK22, Centrum Edukacji Zawodowej, Artystycznej, powiedzmy nowa hala sportowa, przebudowa przemysłówki i tak dalej. To wszystko napawa optymizmem, że jednak nie stanęliśmy w miejscu przestraszeni tym wszystkim, tylko przemy do przodu, czyli że przed Gorzowem są perspektywy i nie dziwię się wcale, że ogromny chiński koncern spogląda na nas łakomym wzrokiem i być może zainwestuje tu gigantyczne pieniądze.
Mówimy o inwestycji, o której mówi się gdzieś w otoczeniu właśnie władz miasta. O producencie akumulatorów do samochodów. Wszyscy czekają na decyzję właśnie koncernu. Zobaczymy, jaka będzie. Gorzów jest jedną chyba z trzech lokalizacji braną pod uwagę, jeśli dobrze pamiętam. Patryk Broszko, pana wspomnienia, jeśli chodzi o miniony rok? Jaki to był rok dla Gorzowa?
No, niestety tutaj podzielam zdanie przedmówcy, że jest to kolejny rok, który nam upłynął pod tak naprawdę znakiem COVID-u i wszelkich skutków. Kolejne odmiany tego wirusa, kolejne skutki w postaci utraty bliskich, znajomych. Ja nie pamiętam takiego roku, żeby stracić tylu znajomych w tak bliskim mi wieku, właśnie ze względu na powikłania po-covidowe albo stricte COVID. I to jest ta najczarniejsza strona ubiegłego roku. Jest to na pewno też, był to też na pewno trudny rok dla uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim dla kierowców, którzy zmagali się i w jakimś stopniu jeszcze zmagają się z remontami dróg w Gorzowie. Natomiast są też pozytywy, bo dużo udało się wykonać w kwestii infrastrukturalnej i to, co jest bardzo istotne, co właśnie przed chwilą wybrzmiało z ust mecenasa Stanowca, o czym nie wspomnieli akurat panowie w pierwszej części, to jest gra o naprawdę dużą stawkę, jeżeli chodzi o Gorzów w kontekście pozyskania tego chińskiego inwestora, który miałby tworzyć tutaj baterie do samochodów elektrycznych. To jest coś, co powinno być absolutnym priorytetem i wiem, że było absolutnym priorytetem, bo pomimo tego, że ta informacja wybrzmiała pod koniec roku, od miesięcy trwał ten proceder.
Ale skoro ta informacja się przedarła do mediów, to znaczy, że wiadomo jak to jest. Czasami w niektórych sprawach im ciszej, tym lepiej.
No, nie bez powodu mówi się, że pieniądze lubią ciszę i rzeczywiście tutaj miasto naprawdę w dość wąskim gronie tak jakby wtajemniczało ludzi co do tego, co się dzieje. Z moich informacji wynika, że chiński inwestor przeprowadził również research wśród deweloperów, w jakim okresie będą w stanie wybudować budynki mieszkalne dla ich pracowników, żeby stworzyć to zaplecze mieszkaniowe. Czyli tutaj ci inwestorzy to nie jest coś, co jest palcem po wodzie pisane, tylko tutaj od miesięcy toczy się ostra batalia o to, żeby w Gorzowie rzeczywiście ten chiński inwestor zainwestował miliardy. To są niewyobrażalne pieniądze dla Gorzowa, to są niewyobrażalne technologie dla Gorzowa. To jest zastrzyk nowych ludzi, nowych pieniędzy, czegoś, czego w Gorzowie nie było. Natomiast konkurencja nie jest mała. No, chociażby przykład miejscowości Jawor, gdzie jest fabryka Mercedesa i tutaj duży udział również strony niemieckiej, i to na szczeblu nawet rządowym, gdzie lobbują za tym, żeby właśnie w tamtym miejscu powstała fabryka, ta inwestycja inwestora chińskiego, no pokazuje, że gra jest o naprawdę dla Gorzowa dotychczas niewidzianą inwestycję.
Czyli to jest temat, który będziemy zajmować się w tym roku i przeszliśmy już płynnie do 2022.
Dzisiaj tak na dobrą sprawę pozostaje już tylko podjęcie decyzji przez tego inwestora.
Jasne.
Z tego, co zostało nam przekazane, ma to uczynić w pierwszym kwartale 2022 roku. Natomiast miasto z moich informacji i tak jakby nie wyczekuje tylko na podjęcie decyzji, ale na zasadzie partnera, serwismena, jakkolwiek tego nie nazwać, cały czas zabiega o to, żeby w mieście pojawił się ten inwestor. I to jest to, co pan redaktor tu już zahaczył, jeden z głównych tak jakby celów na kolejny rok.
Na kolejny rok, dobrze. Jerzy Synowiec, o tej fabryce oczywiście już mówiliśmy. A co jeszcze najważniejsze, jeśli chodzi o wyzwania na ten rok? Kontynuacja tych dużych inwestycji, takich jak hala sportowa, prawda?
No to oczywiście, że my musimy kontynuować to, co zaczęliśmy, co jest bardzo, ale to bardzo zaawansowane. Za chwileczkę otworzymy trakt królewski. Bardzo ważna dla Gorzowa droga i dla tramwajów, i dla ludzi, dla pieszych, dla biznesów. Za chwileczkę skończymy drogę wylotową na Gdański i Strzelce Krajeńskie. Skończymy Spiszową, powiedzmy, skończymy halę sportową. Skończymy wiele innych inwestycji, o których tutaj mówiłem, a które są zaczęte w ramach szkolnictwa. Naprzeciwko moich okien na ulicy Szkolnej powstaje przecież centrum artystyczne, rzecz mało jakby widoczna, ale bardzo ważna. Ja już nie mówię tutaj o wielu takich drobniejszych historiach, które się dzieją w Gorzowie, remontach dróg osiedlowych i tak dalej. Oczywiście nie zapominamy o Warcie, żeby powiedzmy dbać o nią i dokładać tam kolejne piękne elementy. Ale dla mnie jeszcze takim marzeniem, które się zaczyna realizować, to jest pierwszy krok w kierunku budowy stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia. Myślę, że to dla Gorzowa będzie bardzo, ale to bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz. Ja mam nadzieję, że władze miasta dojrzeją do tego, żeby wreszcie tupnąć nogą i walnąć pięścią w stół, jeżeli chodzi o około 100 szpetnych budowli w centrum miasta, takich jak Willa Hercoga, Czerwony Spichlerz i tak dalej, które mogły być potencjałem miasta, a szpecą go. Trzeba tych ludzi schwycić za gardło i zmusić do tego, żeby albo te nieruchomości oddali, albo zaczęli coś z nimi robić, albo wyburzać, ponieważ nie da się tego dalszy ciąg oglądać. Ja mam 50 metrów od swojej kancelarii dwie działki, centrum miasta, ulica Warszawska, jedna zarośnięta trawą i stojącymi szyldozami w ilości, nie wiem, 30 czy 40, drugi jakiś kurnik po dawnej aptece byłego radnego i to tak stoi już kilkanaście lat. No patrzeć się na to nie da i myślę, że władze miasta muszą zwrócić uwagę na to, że jest tego w Gorzowie za dużo i że trzeba zrobić ten porządek w interesie nas wszystkich.
Okej, czyli lata mijają, a pana argumenty pozostają niestety takie same, czyli te szczegóły gdzieś tam zostają na uboczu.
Za dwa miesiące wydam kolejną listę 100 szpetnych miejsc, jakby kontynuacja tego, co zrobiłem 6 lat temu. No kilkadziesiąt tych szpetnych miejsc zniknęło z Gorzowa.
Czyli jest
właśnie, to jak powstały kolejne?
Czyli wiem, zasługę.
Powstały kolejne, przez te lata chyba kolejne budynki, tak? Czyli zostały wypatrzone? Kolejne, no, czy wypatrzone zostały tak. Przez pana radnego? No dobrze, a jak panowie oceniacie, jak już mówimy o estetyce miasta, Przemysłówkę, obiekt po Przemysłówce, wieżowiec w centrum miasta, Patryk Broszko, po dwa zdania może.
Znaczy, z pewnością nie jest to efekt wizualny, który gdzieś był w moich marzeniach, natomiast marzyć sobie mogę, a mamy coś takiego jak realia finansowe i niestety realia finansowe nie pozwoliły na to, żeby bardziej zaszaleć z estetyką, z elewacją tego budynku. Żałuję bardzo, bo jest to, jakby nie patrzeć, jeden z wyższych budynków w Gorzowie, w centrum miasta. To za tym idzie, stanowi pewną wizytówkę Gorzowa. Natomiast z pewnością wygląda dużo lepiej, atrakcyjniej, aniżeli poprzedni wygląd tejże Przemysłówki.
Dobrze, funkcjonalność to inna sprawa i czekamy, aż tam swoje miejsce znajdą urzędnicy. Jerzy Synowiec, a pana okiem Przemysłówka, to się da znieść, czy niekoniecznie?
Dobrze, ja tu się zgadzam z radnym Broszko, że oczekiwaliśmy czegoś więcej jednak. To, co jest, trzeba oceniać przez pryzmat tego, że jest to najbardziej znany w centrum Gorzowa budynek. On powinien być pewnego rodzaju jednak wizytówką miasta. Niestety to, co się wyłoniło, no jest słabe, no ale już no trudno, no już jest, no nie będziemy teraz przebudowywać tego natychmiast po zakończeniu remontu, ale medali za wygląd tego obiektu bym nikomu na piersi nie przypinał.
Teraz trzeba pomyśleć o funkcjonalności, o czym też będziemy rozmawiać, ale to przy innej okazji. Co z komunikacją miejską, panowie, bo słyszymy informacje, które do nas docierają ze stron władz miasta, że być może tych autobusów, połączeń będzie mniej. Są nowe autobusy, są nowe tramwaje, kolejne przyjeżdżają do Gorzowa, natomiast gorzowianie nie cieszą się jakby z tej siatki połączeń. Takie mamy informacje od samych mieszkańców, od tych, którzy korzystają z MZK. Patryk Broszko.
Panie redaktorze, może zacznę od tego, że w te wakacje wsiadłem na rower. Jak pan redaktor zresztą wie, lubię jeździć na rowerze. Przejechałem się kilka połączeń od jednej pętli do drugiej. Powiem panu, co zauważyłem, zresztą rozmawiałem o tym z prezesem Maksymiakiem, że my w Gorzowie w niektórych miejscach, a często jest to nagminne na niektórych połączeniach, mamy przystanki w bardzo krótkich odległościach. To są takie odległości, gdzie niektóre miejsca w Gorzowie, niektórzy mieszkańcy w Gorzowie mogą pomarzyć o tym, żeby dojść do najbliższego przystanku. A tutaj mówimy o odległości między przystankami co 250, 300, 400 metrów. To jest coś, co można przejść i żeby dojść do kolejnego przystanku. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że o każde zatrzymanie, ruszanie, to jest dodatkowe spalanie paliwa. Już nie wspomnę o tym, że jest dodatkowa emisja spalin, tak, przy tych czynnościach.
Jasne.
Ale to powoduje, to generuje dodatkowe koszty i ta siatka połączeń rzeczywiście wskazuje, że te przystanki są bardzo blisko siebie. Natomiast co do ograniczenia pewnych połączeń, no to MZK jest dość dużą instytucją i są tam osoby, które mają za zadanie nadzorować to, które połączenia, jakie mają oblężenie, w jakich godzinach. I trzeba to po prostu na bieżąco weryfikować. No nie stać nas, nie mamy takiego komfortu, żeby wozić autobusami czy tramwajami powietrze, bo to nie są prywatne środki komunikacji dla dwóch, trzech osób. No i niestety, biorąc pod uwagę rosnące koszty eksploatacyjne przede wszystkim, trzeba na bieżąco weryfikować siatkę połączeń. Mam nadzieję, że jak najmniejszym uszczerbkiem dla ludzi.
Dobrze, no ale dlaczego zakładamy scenariusz zwijania komunikacji, a nie rozwijania, żeby nauczyć mieszkańców wykorzystywania naszych BIMP i autobusów? No generalnie przecież może to jest tak, że skoro raz na dwie godziny albo na półtorej godziny przyjeżdża autobus na pewne przystanki autobusowe, ta komunikacja albo kilka razy dziennie dosłownie przyjeżdża, są takie miejsca w Gorzowie, proszę spróbować dojechać do naszej redakcji autobusem, to może po prostu mieszkańcy muszą kupić samochody, żeby móc komfortowo żyć, bo inaczej się nie da.
A co pan ma na myśli, mówiąc zwijanie?
No właśnie zmniejszanie połączeń. Ja mam syna nastolatka, wiem, skoro ma zajęcia i tak dalej, to ja jeżdżę jak autobus MZK po prostu, a nie autobus MZK. O.
Panie redaktorze, to odpowiadając, są miejsca w Gorzowie, gdzie częstotliwość autobusów musi być zmniejszona, bo jest po prostu za mało ludzi, albo w ogóle ludzie nie jeżdżą. A powstają nam przecież osiedla typu rozbudowujące się osiedle europejskie, gdzie z pewnością trzeba będzie w przyszłości zwiększać liczbę połączeń, no bo siłą rzeczy będzie tam więcej osób. Poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że my nie zaniechaliśmy rozbudowy linii tramwajowej, tylko odłożyliśmy to w czasie, co pokazuje, że jednak miasto zdaje sobie sprawę z tego, pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę, że jednak ta komunikacja, przede wszystkim tramwajowa, w obliczu rosnącej liczby aut, to jest jednak przyszłość miasta Gorzowa.
No mówi się, że bez powiększenia linii tramwajowej ona nie ma sensu. Takie były wszystkie analizy wszystkich ekspertów,
tak
kiedy
jak
zastanawialiśmy
mówię,
się.
Powiększenie jej jest odłożone w czasie. Tego nikt nie przekreślił i już rozmawialiśmy na ten temat. To była kwestia tego, że musieliśmy wygospodarować pieniądze na bardziej priorytetowe przedsięwzięcia na terenie Gorzowa.
Jerzy Synowiec, pana spostrzeżenie na komunikację miejską?
Znaczy, dwa elementy. A, tramwaje, B, autobusy. W obecnym kształcie tramwaje w Gorzowie nie mają najmniejszego sensu, ponieważ jedyna linia to jest włożenie powietrza z Wieprzyc na Walczaka, bo nawet na Piaski chwilowo tramwaje nie mogą dojeżdżać. A nawet jak będą dojeżdżały, to jest za mało, żeby tramwaje miały jakikolwiek sens. Tramwaje są pierwszorzędnym priorytetem właściwie w dużych miastach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, w Gorzowie. I tutaj się zgadzam z Patrykiem Broszką, że bez budowy linii na osiedle europejskie, gigantyczne, rosnące osiedle i na Górczyn, na Manhattan, jeżeli nie puścimy tam tramwajów, to z równym powodzeniem możemy tramwaje w ogóle zlikwidować, one staną się kompletnie zbędne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są oczywiście autobusy. No, autobusy są bardziej sprawne, one wjadą tam, gdzie nie wjedzie tramwaj. I one mogą jakby patrzeć na potrzeby mieszkańców i tam jeździć, gdzie młodzi ludzie, gdzie się dojeżdża do dużych fabryk, do nowoczesnych osiedli, funkcjonować elastycznie. Także w tym kierunku to powinno pójść. Natomiast to jest kwestia, która dotyczy wielu miast wielkości Gorzowa. Dzisiaj czteroosobowa rodzina mieszkająca w Gorzowie ma cztery samochody, a czasem nawet więcej. I dzisiaj już się mało kto na komunikację miejską ogląda. To niestety jest znak czasu. Tego nie unikniemy. Ja sam, jak sobie przypomnę, a właściwie nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ja ostatni raz jechałem tramwajem lub autobusem. Może 7 lat temu, może 10. I w podobnej sytuacji jest wielu ludzi, że jednak samochód jest wygodniejszy. Ciężko go potem ustawić gdzieś, zaparkować, ale jednak się wsiada, wskakuje, wyskakuje i jest to błyskawiczne.
A może byłoby łatwiej skorzystać z komunikacji miejskiej, gdyby była bardziej dopasowana, gdyby rzeczywiście te autobusy jeździły trochę częściej albo w takich godzinach, które są wskazane. I to jest to pytanie, które gdzieś tam cały czas jest w zawieszeniu. Bo im mniej będzie tych połączeń, tym będzie jeszcze mniej korzystających z komunikacji miejskiej.
Nie, no zgoda, no ale to tego są władze MZK, żeby wiedziały, gdzie gdzie potrzeba puścić, jak często, o których godzinach. No, fachowcy to muszą wiedzieć. My tego możemy nie wiedzieć, bo rzadko z tego korzystamy, ale ci, którzy się tym zajmują, wiedzą i muszą to wiedzieć.
Przykładów możemy podawać wiele, chociażby autobus, który gdzieś tam pod wpływem presji takiej właśnie między innymi gorzowskich radnych został stworzony z Górczyna na Piaski, który miał pomóc w dojechaniu między innymi dotarciu dzieci do szkół czy młodzieży na chociażby do liceum na Puszkina. Okazuje się, że to była taka trasa skonstruowana, czy jest trasa skonstruowana, że niektórzy mają bliżej na piechotę niż na przystanek. Inni z kolei, ci, którzy chcieliby dojechać na przykład z Manhattanu, nie mają takiej szansy, muszą się przesiadać, więc może tutaj diabeł tkwi w szczegółach.
Panie redaktorze, jeżeli można jeszcze jedno zdanie.
Proszę.
Proszę zwrócić uwagę, jak też na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się podejście rodziców, uczniów do tego, jak docierać do szkoły. Jakby pan zobaczył, ile jest rowerów czy hulajnóg elektrycznych pod szkołami.
Ale ja widziałem na Puszkina i pytałem, wie pan jaka była odpowiedź?
Zmienia nam się trochę optyka myślenia, jak dojechać do tej szkoły. Już niekoniecznie autobusem, niekoniecznie nawet samochodem, ale dojeżdżamy rowerami, dojeżdżamy hulajnogami, czy jeszcze jakimiś innymi urządzeniami, które pewnie w najbliższej przyszłości powstaną. Jest jeszcze jeden element, na który chciałem zwrócić uwagę. Coraz częściej mówi się o tym, że w niedalekiej przyszłości do centrów miast nie będzie można wjechać samochodami, które przekraczają pewną normę spalin, czy są ponad pewne lata, są zbyt wiekowe. I to też może być jakaś szansa dla komunikacji miejskiej, więc nie można zaniechać tej komunikacji dzisiaj, bo może być tak, że ona w niedalekiej przyszłości wróci do łask dla większej ilości osób.
Mówi się, że to jest nerw miasta i przyczynia się do komfortu w nim życia. Przede wszystkim, mówiąc tak, pewnie myślimy o tych dużych miastach. No cóż, zobaczymy co dalej z komunikacją, decyzje przed władzami miasta. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Patryk Broszko, Gorzów Plus, dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego. Jerzy Synowiec, kocham Gorzów, dziękuję ślicznie.
Dziękuję również wszystkim.
Dziękujemy, to było pierwsze polityczne podsumowanie tygodnia w tym roku. Do usłyszenia i udanego weekendu. Daniel Rutkowski.